Rozdział 30. Wybór. Lilia opadła na krzesło i z westchnieniem spojrzała na stos książek i papieru na biurku. Tego ranka, przed swoimi pierwszymi zajęciami, od czasu, gdy nauczyła się czarnej magii, miała spotkanie z rektorem Uniwersytetu Jerikiem. Poinformował ją, że rozmawiał z nauczycielami i zebrał zestaw ćwiczeń, zadań praktycznych i esejów, które pomogą jej wyrównać poziom do pozostałych nowicjuszy. Ponieważ opuściła zimowe egzaminy, będzie musiała uczyć się również i do nich. Wiele pracy, jak na miesiąc czy dwa nieobecności na uniwersytecie, szczególnie, że oprócz tego miała jeszcze bieżące zajęcia. Przez kilka nadchodzących tygodni będzie bardzo zajęta. Przynajmniej mogła poświęcić się dodatkowej nauce w zaciszu własnego pokoju, sąsiadującego z pokojem gościnnym Sonei, gdzie nie będą jej rozpraszały wygłupy pozostałych nowicjuszy. Po dzisiejszych zajęciach podejrzewała, że będzie za to wyjątkowo wdzięczna. Nowicjusze ją ignorowali albo rzucali jej ponure, podejrzliwe spojrzenia. Dawni przyjaciele dali jej jasno do zrozumienia, że nie chcą mieć z nią nic wspólnego. Czy kiedyś zapomną o tym, co zrobiła? Czy może nadal będą okazywać dezaprobatę i strach, być może jeszcze na inne, bardziej przykre sposoby? Wzdrygnęła się, usłyszawszy stłumione uderzenie w pokoju gościnnym. Wstała i z bijącym jak oszalałe sercem podeszła do drzwi sypialni. Przyłożyła do nich ucho i zaczęła uważnie nasłuchiwać. Drgnęła, gdy ktoś głośno zapukał. Lilio, jesteś tam? Na dźwięk znajomego głosu serce podskoczyło jej w piersi. Otworzyła drzwi. Eni! Wysoka dziewczyna obdarzyła ją szerokim uśmiechem, po czym cofnęła się o krok i obróciła z rozłożonymi rękami. Lilia uśmiechnęła się, gdy rozpoznała długi, czarny płaszcz ze skóry, który przesłała jej w podziękowaniu. Na szczęście pasował jak ulał. W zasadzie Eni wyglądała jeszcze bardziej imponująco niż poprzednim razem. – Jest cudowny – powiedziała. – Pasuje ci – odparła Lilia. – Wiem – zgodziła się, gładząc rękawy. Lilia roześmiała się, rozbawiona jej radosną próżnością. – Cherry, dziękuję za noże. – Sonea pomogła mi je wybrać. Eni zachichotała. – Trzeba przyznać, że zna jego upodobania perfekcyjnie. Spojrzała na Lilię z namysłem. Wiesz, że Sonea i Cherry przyjaźnili się w dzieciństwie, prawda? Pokręciła głową. Nie, wiem, że Sonea pochodzi z dawnych slumsów i w czasie najazdu pracowała dla złodziei. Zgadza się. Cherry był wśród nich osobą, z którą najczęściej się kontaktowała, a Karin zaangażował go do pomocy przy ściganiu sahakańskich szpiegów.
I przez te wszystkie lata ciągle są w kontakcie?
Eni wzruszyła ramionami. Na to wygląda. Kiedy Cherry powiedział mi, jak się tu dostać, spytałam go, dlaczego zadaje sobie ten trud. Powiedział, że do niedawna Sonea mogła poruszać się jedynie po terenie gildii, tak jak ty w tej chwili. Poza tym pozwalano jej przebywać jedynie w lecznicach. Co masz na myśli, mówiąc trud? Eni zdjęła płaszcz. Trzeba się trochę powspinać, a tunele grożą zawaleniem. Zrobiłby z tym coś, gdyby nie ukrywał się przed Skellinem. Rzuciła płaszcz na oparcie krzesła i po chwili zawahania dokładniej mu się przyjrzała. A niech to. Poszarpałam go na plecach podczas wspinaczki. Lilia zajęła jedno z krzeseł w pokoju gościnnym, a Eni usiadła na drugim. Sonea mówiła mi, że idzie do sypialni, gdy Cherry wychodzi, żeby nie widzieć którędy, i kazała mi tak zrobić, kiedy ty przychodzisz. Eni pokiwała głową. Poradził mi to samo. Czyli masz zamiar składać mi regularne wizyty? Zgadza się. Eni się uśmiechnęła. Jeśli chcesz. Lilia kiwnęła głową. Bardzo. Straciłam przyjaciół, których tu miałam. Ludzie z klasy nie chcą ze mną rozmawiać. Naki odeszła. Nikt inny raczej nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić. Uniosła ręce i pokazała czarne opaski na rękawach szat. Skoro znam czarną magię. A gdyby nawet ktoś chciał, to nie pozwolą na to rodzice. A gdyby jednak ktoś nadal chciał, to musiałabym się zastanowić, jakie są jego prawdziwe intencje. Na twarzy Eni pojawiło się współczucie. Będzie ci ciężko. I to się nie skończy nawet po ukończeniu nauki. Przynajmniej Sonea będzie ci ufać. Eni rozejrzała się po pokoju. Ma przyjaciół tu i poza gildią. Nawet jeśli inni nie uważają, że to dobrze, ty powinnaś to docenić. Musisz też wiedzieć. Eni przechyliła się przez podłokietnik krzesła i dotknęła policzka Lilii. Zaskoczona i nieprzyzwyczajona do takiego kontaktu, Lilia zamarła. Spojrzała Eni w oczy. Kobieta wyglądała na zamyśloną i intensywnie się w nią wpatrywała. Wstała z krzesła i jednym zgrabnym ruchem uklękła na podłodze obok Lilii. Nie zdjęła dłoni z jej policzka, ani nie spuściła z niej wzroku. Musisz też wiedzieć o tym, odezwała się. Pochyliła się i pocałowała Lilię. Zrobiła to powoli i nieśpiesznie. Pocałunek zdecydowanie nie świadczył o przyjaźni, lecz Lilia go odwzajemniła. Potwierdził wszystko, czego domyślała się w związku z Eni, a także wszystkie podejrzenia, które miała wobec samej siebie. To nie tylko Naki, pomyślała. To również ja, również Eni, a teraz mogę powiedzieć ja i Eni. Eni odsunęła się lekko, uśmiechnęła się i wróciła na krzesło. Lilia dostrzegła na jej twarzy zadowolenie z siebie. Wiem, że to za wcześnie po tym, co łączyło cię z Naki, powiedziała. Ale pomyślałam, że powinnaś wiedzieć, na wypadek, gdybyś była zainteresowana. Lilia położyła rękę na sercu. Biło bardzo szybko. Była podniecona i rozradowana. Zaśmiała się do siebie i popatrzyła na Eni. Zdecydowanie jestem zainteresowana i wcale nie jest za wcześnie. Eni rozpromieniła się, po czym się odwróciła i zmarszczyła brwi. Mimo wszystko wolałabym, żeby nie nakryła nas Sonea. Poszła na spotkanie, a później idzie prosto do lecznicy. Na nocną zmianę. Nie wróci do rana. Ani jej służba, dodała Eni. Zabębniła palcami o krawędź krzesła, po czym się uśmiechnęła. Powiedz mi, ile wiesz na temat korytarzy pod gildią? Wiem o nich, ale nigdy ich nie widziałam. Nikomu nie wolno tam schodzić. Mogę zabrać cię na małą wycieczkę, chyba że nie masz zamiaru łamać już żadnych reguł. Lilia spojrzała na poszarpane plecy płaszcza Eni, a potem na przyjaciółkę. Ja zastanowię się. Z niemą satysfakcją Sonea usiadła na miejscu, które wskazał jej Osen. Administrator kazał przynieść do gabinetu więcej krzeseł i ustawić je w kręgu przed biurkiem. Poprosił, by Kallen przestał opierać się o ścianę i usiadł, dzięki czemu Sonea nie czuła się zobligowana, by również stać. Czarni magowie zajęli miejsca obok Osena i Balkana. Sonea zauważyła, że pozostali członkowie starszyzny nie trzymali się żadnego określonego porządku w zajmowaniu miejsc. Zwykle arcymistrzowie dyscyplin siedzieli obok siebie. Spodziewała się jednak, że i tak będą najczęściej zabierać głos. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Roten podniósł wzrok i się uśmiechnął. Odwzajemniła uśmiech. Był uradowany na wieść o powrocie Lorkina i pękał z dumy, usłyszawszy, że będzie on negocjował warunki przymierza i że będzie poznawał nowe rodzaje magii. W pewnej chwili zasmucił się i westchnął. A gdy Sonea zapytała, o co chodzi, spojrzał na nią przepraszająco. Skrzywiła się, kiedy przypomniała sobie, co wtedy powiedział. Szkoda, że jego ojciec nie może być świadkiem tych wydarzeń. Jej serce przepełnił zrozumiały ból. Takie słowa na temat Akarina w ustach Rotena oznaczały wybaczenie poprzedniemu wielkiemu mistrzowi, na co Sonea nigdy nie liczyła. Jednak choć Lorkin wszystkim zaimponował, Sonea aż za dobrze wiedziała, że jeszcze nie jest bezpieczny. Jego misja była ryzykowna. Nawet gdyby Sahakanie się o niej nie dowiedzieli, i tak pewnie potraktują go jako źródło informacji na temat zdrajców. Nie będzie bezpieczny, dopóki nie wróci do Kyralii. Król podjął decyzję, poinformował Osen. Zwrócił się do Balkana. Wielki mistrz spotkał się z nim ponownie tego wieczoru. Co powiedział? Uzyskał zgodę pozostałych przywódców krain sprzymierzonych, rzekł Balkan. Sonea poczuła coś pomiędzy dumą a żalem. 20 lat temu tak pośpieszna konsultacja z pozostałymi krainami nie byłaby możliwa. Teraz wszyscy ambasadorowie gildii mieli pierścienie z krwawymi klejnotami, by w razie potrzeby mogli kontaktować się z administratorem lub wielkim mistrzem. Spotkanie i negocjacje dojdą do skutku. Poinformowali o swoich oczekiwaniach. Zgodzili się, by krainy sprzymierzone reprezentował mag gildii. Król powierzył nam wybór przedstawiciela. Wiąże się z tym niemałe ryzyko, powiedział Osen. Jeśli o spotkaniu dowie się król Amakira, będzie próbował mu zapobiec. Może nawet potraktować je jako wypowiedzenie wojny. W końcu rozważamy zawarcie przymierza z ludźmi, których Sahakanie uważają za buntowników i zdrajców. Każda osoba, którą wysłalibyśmy na spotkanie, znajdzie się w niebezpieczeństwie. Nawet gdybyśmy wysłali całą gildię, moglibyśmy nie odeprzeć ataku, powiedział Balkan i krzywo się uśmiechnął. Amakira z pewnością zauważyłby, gdybyśmy wysłali w kierunku jego kraju armię magów. Dlatego postanowiliśmy, że wybierzemy tylko dwóch. Niemniej jednak, kontynuował Osen, dwóch naszych magów może teoretycznie mieć siłę całej armii. Sonea wstrzymała oddech. Chyba nie mają zamiaru wysłać jej i Kallena. Kto w razie potrzeby będzie bronił Krali? Lilia jest za mało doświadczona i nie ma odpowiednich umiejętności. Wyślemy jednego z czarnych magów wraz z asystentem, rzekł Balkan. Asystent, gdy zajdzie taka potrzeba, musi dobrowolnie przekazywać swoją moc. Ze względu na ryzyko, że w trakcie ataku może dojść do odczytania myśli magów, asystent nie może być członkiem starszyzny ani wiedzieć o celu wyprawy więcej niż to konieczne. Czarny mag założy należący do mistrza Leydena pierścień blokujący czytanie myśli. Osen uśmiechnął się lekko. Jak zatem widzicie, nasza decyzja dotyczy jednego z dwojga czarnych magów. Spojrzał na Kallena, a potem na Sonee. Czy oboje jesteście gotowi podjąć się tego zadania? Tak, odparła Sonea, a Kallen jej zawtórował. Osen rozejrzał się po pozostałych. W takim razie reszta z nas musi teraz podjąć decyzję. Zapytam o zdanie każdego po kolei. Mistrzyni Winaro? Sonea z zapartym tchem słuchała, jak starsi magowie mówią, czasem w dość szczery sposób, dlaczego w roli przedstawiciela wolą ją lub Kallena. Nie była zaskoczona, gdy mistrz Garel otwarcie poruszył kwestię zaufania, odnosząc się do nauczenia się przez nią czarnej magii i do nieposłuszeństwa wobec gildii, co doprowadziło do wygnania. Pozostali nie wyrazili sprzeciwu ani poparcia dla jego słów, lecz przeszli do omawiania innych spraw, jak gdyby to, co powiedział, nie miało znaczenia. Zanim dyskusja dobiegła końca, nie była pewna, czy więcej osób poparło ją czy Kallena. Chyba omówiliśmy wszystko, powiedział Osen. Teraz zagłosujemy. Proszę o podniesienie ręki wszystkich, którzy uważają, że w negocjacjach krainy sprzymierzone powinna reprezentować czarny mag Sonea. Policzyła głosy. Zauważyła, że niektórzy magowie zmienili zdanie w stosunku do tego, co mówili wcześniej. Wśród tych, którzy podnieśli ręce, była jedna osoba więcej niż wśród tych, którzy nie zagłosowali na Sonee. Jej serce jeszcze przyspieszyło z ekscytacji i niepokoju. Osen zwrócił się do Balkana. Nie zmieniłeś zdania? Balkan popatrzył na Sonee i pokręcił głową. Ja i wielki mistrz oddajemy swoje głosy na Sonee, oświadczył Osen. A zatem wybór padł na Sonee. Spojrzał na nią i uśmiechnął się ponuro. Gratulacje. Pokiwała głową, zbyt przytłoczona, by coś powiedzieć. Choć miała nadzieję, że zostanie wybrana, by móc jak najszybciej zobaczyć i chronić Lorkina, to jednak ciężar odpowiedzialności, jaki nakładało na nią zadanie reprezentowania nie tylko gildii i krali, lecz całych krain sprzymierzonych, nie działał zachęcająco. Podobnie jak perspektywa powrotu do Sahaki, mimo że tym razem to nie wygnanie ani ucieczka przed Ichanimi. Po wszystkim, co powiedziałam Dorienowi o tym, że chciałabym być tylko uzdrowicielką, wplątałam się w zadanie, które wymaga posługiwania się czarną magią. Ale nie po to, by zabijać. Osoby, które oddadzą mi moc, zrobią to dobrowolnie i mam też nadzieję, że nie będę musiała wykorzystać tej mocy, by kogoś zabić. Trzeba omówić szczegóły i zająć się przygotowaniami, poinformował wszystkich Osen. Wstał z miejsca. Czarny Maxonea wyruszy wkrótce, ale nie wcześniej niż za kilka dni, a może nawet tygodni. Lorkin będzie musiał przekazać zdrajcom naszą decyzję za pośrednictwem siatki szpiegów wśród niewolników i zaczekać na odpowiedź. Musimy jeszcze wybrać asystenta, ale wymaga to dalszych dyskusji i konsultacji. Dziękuję wam za sugestie i rady. Przypominam, że wszystko musi zostać w tajemnicy. Dobranoc. Gdy magowie wstali, Balkan podszedł do Sonei i dotknął jej ramienia. Zaczekaj, powiedział cicho. Nie była zaskoczona, więc skinęła głową. Kiedy w pokoju zostali już tylko Osen i Balkan, z westchnieniem opadła z powrotem na krzesło. Nie wiem, czy powinienem ci gratulować, czy nie, rzekł Osen, wróciwszy na swoje miejsce. Sonea uśmiechnęła się krzywo. Fakt, że powierzyliście mi tę misję, jest pocieszający, a nawet mi pochlebia. Szczególnie, że zawiodłam w poprzednim zadaniu. Osen zmarszczył czoło, po czym uniósł brwi. Masz na myśli poszukiwania Skellina? Wzruszył ramionami. To bardziej niebezpieczne niż twoje obecne zadanie. Kto się tym zajmie? Prawdopodobnie czarny McCallen, powiedział. Czy osoby, z którymi się kontaktujesz, zgodzą się z nim współpracować? Sonea zastanowiła się chwilę. Myślę, że tak. Nie mają zbyt dużego wyboru. Mogę coś zaproponować? Skinął głową. Oczywiście. W czasie poszukiwań Naki Lilia zaprzyjaźniła się z jedną z lojalnych przyjaciółek i współpracownicą osoby, z którą się kontaktuje. Skoro Kallen również jest jej opiekunem, wyznaczenie Lilii na jego asystentkę lub jedną z asystentek mogłoby się okazać korzystne. Osen zamyślił się, po czym pokiwał głową. Przemyślę to i zaproponuję Kallenowi. Jeśli będzie wykonywała jego polecenia, nie naruszy ograniczeń, jakie na nią nałożyliśmy. Sonea próbowała sobie wyobrazić spotkanie Czerego z Kallenem, ale jej się nie udało. Powstrzymała grymas. Przykro mi, Czery, ale nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Kallen jest bardzo dokładny i oddany sprawie. Z pewnością w końcu znajdzie Skellina. Zastanawiała się, czy może mu jeszcze jakoś pomóc. Czy chciałabyś, żeby twoim asystentem została jakaś konkretna osoba? Z trudem powróciwszy myślami do swojej nowej misji, zastanowiła się nad pytaniem i pokiwała głową. Światło lamp oświetlało wszystko wokół. Gdy Inawa przybiła do przystani, niewolnicy z pokładu zrzucili liny do tych czekających na brzegu. Usunąwszy się z drogi, Danel spojrzał na miasto. Niewiele było do oglądania. W Arvis przeważały budynki jednopiętrowe, dlatego panoramę stanowiła mało urozmaicona połać podobnych do siebie dachów. Spójrz, powiedział Ahati. Przyjechał powóz z domu gildii. Chciałem zabrać cię swoim. Danel popatrzył na Sahakanina i zmartwiony zmarszczył czoło. Może lepiej, żebyś pojechał prosto do domu. Ciągle wyglądasz na zmęczonego. Ashaki uśmiechnął się. Rzeczywiście jestem trochę zmęczony, ale nie z powodu nadmiernego wyczerpania mocy. Podróże coraz bardziej mnie męczą. Jak wiesz, zeszłej nocy niewiele spałem. W jego oczach pojawiła się iskierka rozbawienia. Danel uśmiechnął się i odwrócił wzrok. Gdy minął sztorm, statek zacumował przy majątku należącym do przyjaciela Ahatiego. Zajęli przygotowane dla nich łóżka i spali do późna następnego dnia, po czym postanowili wyruszyć wcześnie rano, aby uniknąć żeglowania nocą. Mimo wszystko niesprzyjające wiatry opóźniły ich przybycie do Arvis. Posiadłość była luksusowa. Danel nie był zaskoczony, gdy Tajent odkrył, że gospodarz posiada towary, które może przeznaczyć na handel z Elaine, i nalegał, by Ahati pomógł mu omówić tę sprawę, co potrwało do późna w nocy. Wygląda na to, że tutaj nasze drogi się rozchodzą, rzekł Tajent, pojawiwszy się we włazie i rozejrzawszy się wokoło. Odwrócił się do Ahatiego i uśmiechnął się. Dziękuję Ashaki Ahati za tę przygodę i pełnienie w niej funkcji przewodnika. Ahati skinął głową w sposób typowy dla Kyralian. Cała przyjemność i zaszczyt po mojej stronie, odparł. Czy planujesz w najbliższym czasie wizytę w domu gildii? Mam nadzieję, odpowiedział. Oczywiście najpierw złożę raport królowi i zajmę się sprawami, które zebrały się pod moją nieobecność. Towarzyską wizytę złożę wam najszybciej, jak to będzie możliwe. Chyba, że któraś z tych spraw będzie dotyczyć jednego lub obu z was. Kapitan podszedł do nich, by poinformować, że statek został przycumowany i można go bezpiecznie opuścić. Kiedy znoszono ich kufry, zajęli się dalszymi formalnościami, po czym ruszyli do swoich powozów. W czasie jazdy Tajent był dziwnie milczący. Daniel zastanawiał się, czy nie zacząć rozmowy, Eleńczyk wyglądał jednak na nieobecnego. Obaj w ciszy przyglądali się murom Arwis. Kiedy w końcu przejechali przez bramę domu gildii, Tajent głęboko westchnął. Spojrzał na Danyla i uśmiechnął się. To była naprawdę ciekawa przygoda. Mogę się pochwalić, że byłem już w 6 krajach. Chociaż ziemie Duna chyba prawnie nie są krajem. Danyl pokręcił głową. Nie są, ale podejrzewam, że można je tak traktować. Ashaki nigdy nie zyskają nad nimi pełnej kontroli. A jeśli są rozsądni, to nawet nie powinni tego chcieć. Tajent otworzył drzwiczki powozu i wysiadł. Danyl ruszył za nim, zauważywszy leżących na ziemi niewolników. Wstańcie, rozkazał ze znużeniem. Wracajcie do swoich zajęć. Odźwierny pośpieszył do wejścia i wprowadził ich do środka. Z korytarza wejściowego przeszli do pokoju pana. Czekali na nich uzdrowicielka Merija i jeszcze jeden mag. Danyl przyjrzał się alchemikowi i zaparło mu dech w piersi. Lorkin! Młody mag uśmiechnął się. Ambasadorze! Nawet nie wiesz, jak mi ulżyło na twój widok. Jak minęła podróż? Danyl podszedł do Lorkina i na powitanie chwycił go za rękę. Z pewnością nie może się równać z twoją. Nie masz pojęcia, jak bardzo mnie ulżyło na twój widok. Lorkin wyszczerzył zęby w uśmiechu. Myślę, że potrafię sobie wyobrazić. Chciałbyś się umyć i coś zjeść, zanim przekażę ci wieści? Danyl podszedł do jednego z taboretów i usiadł. Lorkin zachichotał. To chyba znaczy nie. Jeśli nie macie nic przeciwko, ja jednak wolałbym się umyć i zjeść, powiedział Tajent. Z pewnością przekażecie mi wszystko później. Oczywiście, rzekł Danyl. Każ niewolnikom przygotować coś dla nas obu. Eleńczyk pośpiesznie ruszył korytarzem do swojego pokoju. Gdy Lorkin i Merija zajęli miejsca, Danyl zauważył zmartwienie na ich twarzach. To dobre czy złe wiadomości? Młody mak uśmiechnął się krzywo. Takie i takie. To jest ta zła. Podał ambasadorowi list. Zauważył złamaną pieczęć króla Sahaki, otworzył list i przeczytał. Po jego plecach przebiegł dreszcz. A zatem zabrania ci wyjazdu i informuję, że wezwie cię na spotkanie po moim powrocie. To ma sens. Spędziłeś wiele miesięcy wśród buntowników. Nic więc dziwnego, że król chce, byś przekazał mu wszystko, czego się dowiedziałeś. Chyba nie oczekujesz, że wszystko mu powiem. Nie, chyba że gildia albo nasz król ci każą. Lorkin się zmartwił. Czy może zabronić mi wyjazdu? Muszę się z nim spotkać? Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu chcę wystawić na próbę przymierze między naszymi krajami. Danyl zmarszczył brwi. Choć pewnie fakt, że zdecydowałeś się mieszkać wśród buntowników, już wystawił je na próbę. Jeśli to zignorujemy i wyślemy cię do domu, obrazimy go jeszcze bardziej. Co zatem zrobimy? Będziesz współpracował. Zostaniesz tu. Spotkasz się z nim, odmówisz przekazania informacji, ale w grzeczny sposób i z szacunkiem. My, czyli ja, gildia, król i każdy, kogo nakłonimy do pomocy, będziemy pracować nad przekonaniem go, żeby cię wypuścił. To może potrwać. Danyl pokiwał głową. I pewnie tak będzie. Lorkin sprawiał wrażenie jeszcze bardziej zakłopotanego. Spojrzał na Merię, a potem na drzwi, którymi wyszedł Tajent. Jest coś jeszcze. Z twojego zaskoczenia na mój widok wnoszę, że nie kontaktowałeś się z Osenem. Po plecach Danyla przebiegł kolejny dreszcz. Nie, był sztorm i byłem za bardzo zajęty, żeby założyć pierścień. zaklął cicho. Pierścienie z krwawymi klejnotami były tak przydatne, a jednak było ich tak mało. Gdyby tylko pozwolono mu stworzyć taki pierścień i gdyby zostawił go administratorowi, wówczas Osen mógłby bezpośrednio się z nim kontaktować. Lorkin spojrzał Danielowi w oczy z poważnym wyrazem twarzy. Nagle wyglądał na znacznie starszego niż był w rzeczywistości, albo niż Daniel zwykle go postrzegał. Nie mogę mówić o tym głośno, na wypadek, gdyby ktoś podsłuchiwał. Musisz skontaktować się z Osenem, powiedział Lorkin. Teraz.